nadviazaní na dialog.
Dzień dobry, skazani na dialog, Jacek Kosiak. Rozmawiamy dzisiaj o sytuacji pracowników handlu. I to tych, którzy pracują w sklepach wielkopowierzchniowych i tych, którzy pracują w magazynach. O pracy w niedzielę, między innymi o tym, jak zmieniła się świadomość i pracowników, i kupujących, korzystających ze sklepów wielkopowierzchniowych po wprowadzeniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Państwa i moimi gośćmi w studio w Poznaniu jest pani Ewa Hełminiak, przewodnicząca NSZZ Solidarność w HNM Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
A w Warszawie w sprawach związkowych przewodniczący Solidarności w Geronimo Martins Polska, pan Piotr Adamczak.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam wszystkich w studiu.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Zaczniemy od pana Piotra. Przepraszam panią. Pan Piotr jest w Warszawie. Co teraz tam się dzieje w związku z działalnością związkową pracowników handlu?
Organizacja nasza związkowa, jak wszyscy oczywiście wiemy z doniesień medialnych, jest w sporze zbiorowym z pracodawcą dotyczące warunków oczywiście pracy. I etap jest taki, że przeszliśmy do referendum strajkowego. Na dzień dzisiejszy oczywiście Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał nakaz na pracodawcę wydania list pracowników dotyczący przeprowadzenia referendum. Do dnia dzisiejszego oczywiście pracodawca nie ustosunkował się do tego nakazu. Drugim co aspektem można tutaj poruszyć sprawę, że w miesiącu maju prokuratura we wrześniu umorzyła postępowanie w sprawie utrudnienia przeprowadzenia referendum strajkowego, a w dniu 12 września 2019 roku sąd uznał zaskarżenie organizacji związkowej w sprawie umorzenia postępowania przez prokuraturę i sprawa trafiła ponownie do prokuratury z celem rozstrzygnięcia całej sytuacji.
Rozstrzygnięcia sytuacji, proszę krótko powiedzieć, to znaczy?
Dotyczące utrudnienia prowadzenia referendum strajkowego w Geronimo Martins i nieprzekazywanie właśnie tych list pracowników potrzebnych do prawidłowego przeprowadzenia referendum strajkowego.
Ale to referendum i tak się odbywało. Wiem, że były urny w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska.
Cały czas prowadzimy te referendum, ale prowadzimy na swoich zasadach, chociaż mówię, utrudnienie jest tego typu, że pracodawca wydał zakaz oczywiście prowadzenia referendum na terenie placówek handlowych, centra dyspozycyjnych i biur. Mamy utrudniony też kontakt ze wszystkimi pracownikami, żeby dotrzeć do nich. No, a te listy, które powinien prawidłowo przekazać imię, nazwiska, oczywiście lokalizacją, gdzie dany pracownik się znajduje, do dnia dzisiejszego nie zostały nam przekazane.
Proszę krótko przypomnieć, jakie są postulaty. Wiem, że one nie dotyczą tak dokładnie tylko i wyłącznie spraw płacowych, bardziej warunków pracy.
Nie, tu akurat to sprawy płacowe, żeśmy w tym nie poszli. Tu poszliśmy w kierunku warunków pracy przede wszystkim pracownikom, żeby polepszyć. Między innymi tam też zasady systemu premiowego, z tym, że te zasady zostały zmienione zaraz po zakończeniu mediacji.
Ale główny postulat to jednak obsada sklepów.
Tak, obsada sklepów, zwiększenie zatrudnienia, bo na dzień dzisiejszy to jest główny taki motto całej sytuacji, ze względu na to, że pracownicy po prostu już siłowo nie wytrzymują po prostu tego tempa pracy, jest ich za mało. Klienci też wymagają coraz więcej, lepszej obsługi na kasie, szybszej przede wszystkim i dostępności towaru, no i prawidłowych etykiet na towarach, które znajdują się na półkach. A kierownicy tutaj zgłaszają problemy, że nie mają kim wykonywać tych wszystkich nałożonych obowiązków, które na nich nałożył pracodawca.
Z Warszawy mówi pan przewodniczący Piotr Adamczak. Wrócimy jeszcze do rozmowy z panem. Teraz pani przewodnicząca Ewa Hełminiak z Solidarności HNM Polska. Oczywiście zakaz, ograniczenie handlu pracy w niedzielę dotyczy pracowników sklepów, ale magazynów już trochę mniej. Jak na to się patrzy Solidarność?
Powiem w ten sposób, że tak naprawdę to my błędnie postrzegamy handel, czy być może tą pracę magazynową.
My jest, to znaczy?
My. Solidarność? Społeczeństwo, przedsiębiorcy, Solidarność akurat w tym momencie, myślę, wie, gdzie jest sedno sprawy. Otóż, jak wiemy dobrze, w tej chwili handel idzie w kierunku internetowym, cyfrowym. Sklepy skarżą się na zmniejszone obroty. Co prawda dane GUS-owskie mówią, że te obroty wzrastają mimo ograniczenia handlu w niedzielę. Będę się upierać, że to nie zakaz, a ograniczenie.
No na razie ograniczenie, ale w przyszłym roku już
też będzie
niedziele.
Ograniczenie, dlatego że sprzedaż przez właściciela sklepu będzie na pewnych warunkach zresztą będzie dopuszczona. Czyli to nie jest, że mamy wszystkie sklepy zamknięte i tak naprawdę nie możemy tych przysłowiowych zapałek kupić, ponieważ handel będzie możliwy, tyle tylko, że w ograniczonym zakresie. Wrócę teraz do tej pracy pracowników w magazynie. Kiedyś dawno temu, jak ktoś pracował w magazynie, to było wiadomo, że albo w małym zakresie przyjmuje jakiś towar, nadzoruje jakość tego towaru. W tej chwili tak naprawdę bardzo dużo magazynów prowadzi sprzedaż. Są to placówki handlowe, tyle tylko, że są one zlokalizowane w magazynach.
Czy to jest takie obejście prawa przez pracodawców?
Ja myślę, że tutaj nie było uściślenia w prawie. Zobaczmy, my tutaj jako H&M tak naprawdę mamy sprzedaż internetową. Z tego co wiem, w KRS-ach jest bardzo dużo czynności, między innymi handel. Ale nie jest to zapisane jako typowy handel. Od kolegi z Amazona natomiast wiem, że oni w KRS-ach mają wpisany transport. A przecież wszyscy wiemy, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że Amazon zajmuje się sprzedażą internetową. Bo w momencie, jeżeli ktoś pozyska towar i dalej go odsprzedaje, tak naprawdę zajmuje się handlem. I w tym momencie pracodawcy obchodzą właśnie te zapisy. Tutaj mój pracodawca, muszę powiedzieć, że zostawił zapis o sprzedaży, ale Amazon, z tego co wiem, to jako takiej sprzedaży nie ma i oni są po prostu firmą transportową. Nie postrzega się tych pracowników tak naprawdę jako sprzedawców. Ale jak inaczej nazwać wysyłkę towaru do indywidualnego odbiorcy, który otrzymuje fakturę, który otrzymuje towar i który otrzymuje pieniądze za ten towar. Oczywiście jest to sprzedaż, tyle tylko, że inny sposób sprzedaży, nie taki, do którego przyzwyczailiśmy się przez lata. Jest to taka sprzedaż, która tak naprawdę dopiero się rozwija. Ona już jest bardzo agresywna, ale się rozwija jeszcze.
Czy członkowie pani związku, pani organizacji zakładowej korzystają z ograniczenia pracy, handlu w niedzielę?
No niestety nie. W pierwotnym projekcie Solidarności ograniczającym handel w niedzielę mieliśmy zapisy o sprzedaży internetowej, były osobne zapisy o logistyce, także było tam również rozróżnienie mówiące o tym, że obsługa sklepów, czyli ta typowa logistyka, miała działać na troszeczkę innych warunkach niż ta sprzedaż, o której mówię. No i niestety nasi pracownicy, powiedzmy inaczej, nasi sprzedawcy do klienta indywidualnego z tej niedzieli nie korzystają. Ale tak troszeczkę może wejdę ciutkę w inny temat.
To może zanim wejdziemy w inny temat, to pytanie do pana przewodniczącego Adamczaka z Geronimo Martins Polska, czyli popularne sklepy Biedronki. Proszę powiedzieć, a jak u pana pracodawca, czy pana pracodawca przestrzega zakazu handlu w niedzielę?
No, u nas to musi przestrzegać. No tak samo jest problem z centrami dystrybucyjnymi, które faktycznie w niedzielę pracują, bo muszą przyjmować te dostawy. Będziemy na pewno pracować nad tym, ażeby rozwiązać ten problem z magazynami.
Czyli tutaj rozumiem, że i pani przewodnicząca Hełminiak i pan macie podobne zdanie i tutaj te organizacje związkowe mogą razem współpracować nawet.
Tak, tak.
Współpracujecie
razem
państwo, tak.
Współpracujemy bardzo obficie nad tymi tematami właśnie. A mówię, jeżeli chodzi, przypuśćmy, o sklepy, no na sklepach raczej te przepisy są przestrzegane. Z tym, że tutaj też mamy duże zastrzeżenie do tych sklepów, które znajdują się na dworcach PKP.
No ale to akurat ustawa dopuszcza.
Ustawa też to dopuszcza, tak? I pracownicy dostają tam jakieś dodatki u nas za wykonywanie tej pracy w niedzielę, a pozostałe sklepy no, mają zgodnie z ustawą dzień wolny od pracy w niedzielę, także pracownicy są z tego zadowoleni.
A teraz jakie będą dalsze losy tego referendum strajkowego dotyczącego no, między innymi postulatu zwiększenia obsady sklepów?
No na obecną chwilę decyzją Komisji Zakładowej referendum zostało przedłużone aż do 30 czerwca 2020 roku z powodu tego, że toczą się postępowania w tej całej sprawie i no, nie możemy zakończyć prędzej tego, dopóki nie zakończą się postępowania.
Najdłuższe referendum nowoczesnej Europy.
Tak, ale to już jest niestety, to jest 3000 prawie że biedronek, 67 tysięcy pracowników i bez list pracowników i bez możliwości wchodzenia do placówek naszych, to jest naprawdę bardzo duże utrudnienie. Wymaga dużych nakładów i wysiłku też dla naszych ludzi z organizacji związkowej.
Wskazani na dialog.
Referendum na pewno by przeszłoby szybciej, gdybyśmy posiadali te listy i by pracodawca nie wydał zakazu po prostu wchodzenia na te placówki. A nie ma w ogóle żadnego takiego światełka w ogóle w tunelu, żeby pracodawca próbował w jakikolwiek sposób usiąść do stołu i rozwiązać ten problem tego sporu zbiorowego.
Czyli nie ma dialogu?
Jakiekolwiek? Nie ma. Są spotkania jakieś tam cykliczne, indywidualne, gdzie żeśmy dopiero w tym roku dwa razy braliśmy udział, z tym, że raz żeśmy brali jako obserwator, drugi raz żeśmy nie przedłożyli agendy na spotkanie ze względu na to, że agenda jest już przedłożona od 2018 roku, tematu sporu zbiorowego i dopóki to nie zostanie zakończone, no nie mamy tutaj o czym tak szczerze mówiąc rozmawiać, a nie mówię, nie ma żadnej dobrej woli ze strony pracodawcy na to, żeby rozwiązać cały ten proces, tak? Chociaż główny inspektor pracy potwierdził tutaj niektóre zagadnienia ze sporu zbiorowego dotyczące warunków pracy, także jest temat po prostu otwarty i czekamy cały czas, czy będzie wola ze strony pracodawcy, czy nie będzie tej woli ze strony pracodawcy na podjęcie jakiegokolwiek dialogu, rozmów i podpisanie przede wszystkim porozumienia. To też się liczy dla klientów ta nasza walka, bo czym więcej będzie pracowników, tym lepiej oni będą obsłużeni i będą mieli dostęp towaru i też prawidłowe ceny na półkach, gdzie Państwowa Inspekcja Handlowa też nachodzi kontrolami na sklepy, ale po prostu kierownicy rozkładają ręce, bo nie mają narzędzi pracy do tego, żeby wykonywać wszystkie zadania.
Pytanie do pani przewodniczącej Hełminiak. Pani działa też w sekcji pracowników handlu, czyli tak, troszeczkę wyżej niż tylko tutaj region Wielkopolska. No i pytanie, czym spowodowane są te kłopoty? Bo wydaje mi się, że po prostu pracodawcy nie mają rąk do pracy.
Myślę, że jeżeli chodzi tutaj o Biedronkę, jestem trochę w temacie, bo jak tutaj wspomniał kolega, czy ja współpracujemy już długi czas poprzez nasze działania w sekcji handlu, trochę też wiemy szerzej o różnych sieciach. No, Biedronka jest specyficzna z tym referendum i z tym sporem zbiorowym.
Tylko przypomnę, że to jest bardzo duży pracodawca, 65 tysięcy ludzi zatrudnia, no i rozsiany po całej Polsce.
Tak, i teoretycznie powinno takiemu pracodawcy zależeć na dialogu. Bo wiadomo, że tam, gdzie jest zgoda, takie stare powiedzenie, które na makaczce w kuchni u moich rodziców jeszcze wisiało, zgoda buduje, niezgoda rujnuje, nic bardziej prawdziwego. Także no niestety tego nie chcą dostrzec zarządzający Biedronką, a z kolei ten zabieg z niemożnością uzyskania list pracowników jest zabiegiem celowym, ponieważ w momencie, kiedy związki zawodowe są w sporze z pracodawcą, to wiemy doskonale, że wtedy nie ma dialogu, nie ma rozmowy.
A tu pracodawca mówi, jesteśmy w sporze zbiorowym.
Dokładnie. I w tym momencie może również powiedzieć, chwileczkę, jesteście z nami w sporze zbiorowym, nie musimy z wami rozmawiać i tak naprawdę robi pracodawca, co chce. Co nie znaczy się, że robi dobrze, bo z tego, co tutaj Piotr mówił, wynika, że tam z tego tytułu wynikają same problemy, poczynając od braku ludzi do pracy. I nie być może dlatego, że tych ludzi nie ma.
No to i też tak, nie ma na rynku.
Bo trochę też nie ma, dokładnie. Ale w momencie, kiedy potencjalny pracownik miałby wybrać Biedronkę albo innego pracodawcę, wybierze innego, ponieważ tak naprawdę problemy Biedronki znane są wszystkim.
Skazani na dialog.
Panie przewodniczący, jak pan diagnozuje, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy, że jest za mała obsada w sklepach?
Tutaj właśnie też jako organizacja zakładowa się zastanawiamy, chociaż po ostatnim spotkaniu z pracodawcą wypowiedziały się też na ten temat inne organizacje związkowe, tak jak Solidarność 80 i Sierpień 80, gdzie też wnioskowały o to, że są braki kadrowe na sklepach, że są robione rekrutacje, ale z tych rekrutacji po prostu nie ma zgody na zatrudnienie tych ludzi. Pracodawca też patrzy pod względem ekonomicznym, ale tu nie widzimy żadnych problemów ekonomicznych ze strony firmy. Trudno nam tu odpowiedzieć na to pytanie. Też nie mamy odpowiedzi od pracodawcy na to pytanie. Nie odpowiedział, co jest przyczyną, że po prostu nie ma zwiększenia zatrudnienia na tych sklepach. A tym bardziej, jak widać, po prostu asortyment na sklepach się zwiększa. Kierownicy też tutaj zgłaszają, że coraz więcej obowiązków im dochodzi, a coraz mniej mają rąk do pracy. Tak? Ci, co po prostu już nie wytrzymują fizycznie, zwalniają się, idą do po prostu innych zakładów pracy, a mówię, w to miejsce nie jest po prostu przyjmowana jakakolwiek osoba.
Mówił pan o rozmowach też z innymi związkami zawodowymi. Rozumiem, że dialog jest z pracodawcą cały czas podtrzymywany, mimo tego sporu zbiorowego?
No, my występujemy tutaj jako, tak szczerze mówiąc, jako obserwatorzy, ale jesteśmy na tym spotkaniu i byliśmy i po prostu słyszeliśmy, że związki zawodowe Sierpień 80, Solidarność 80 wypowiadały się po prostu w tym samym temacie, co tyczy się spór zbiorowy, czyli warunki pracy, etaty, brak zgody na nadgodziny, tak samo po prostu następnego dnia, jeżeli się przypuśćmy nie wyrobią z tym, co mają do zrobienia, bo mają za mało ludzi na sklepie, no spodziewają się kontrolę jakiejś wewnętrzne firmy i później też ponoszą konsekwencje z tego tytułu.
A takie pytanie, czy pan nie widzi innej szansy wybrnięcia z tego sporu, rozwiązania polubownego, niż kontynuowanie referendum strajkowego?
Referendum strajkowe to jest cały czas taki otwarty temat, tak? Jeżeli będzie wola ze strony pracodawcy, że podejmie rozmowy, będziemy widzieć jakikolwiek konsensus tutaj w tej sprawie, to w tym momencie komisja zakładowa może w każdej chwili podjąć decyzję o skróceniu referendum i zamknięciu referendum. Tylko że nie ma żadnego sygnału, nie ma w ogóle żadnej woli ze strony Jeronimo Martins do podejmowania jakichkolwiek rozmów w temacie właśnie sporu zbiorowego.
To spotkanie, na którym pan jest w Warszawie, proszę powiedzieć coś więcej na ten temat.
Unia Europa to jest organizacje związkowe w Europie i dzisiaj akurat jest tutaj podsumowanie działalności po prostu tych organizacji w różnych państwach i słyszymy, że problemy prawie, że są porównywalne w innych krajach, tak samo jak i w Polsce, czyli działalności związkowe, problem z miejscami pracy, z warunkami pracy. Także to jest temat taki, jakbym dzisiaj zauważył, że to jest troszeczkę taki europejski też, nie?
Widziałem na stronach sekcji handlu NSZZ Solidarność, że miał być ogłoszony teraz raport na temat sytuacji pracowników dużych firm, korporacji ponadnarodowych zajmujących się handlem. Czy ten raport się ukazał i czy teraz jest jakoś omawiany?
Akurat tego raportu jeszcze nie ma. Cały czas czekamy za nim, bo tutaj nasza organizacja związkowa brała właśnie udział w tym badaniu. Lada moment może być, ale też jest znak zapytania, czy on zostanie opublikowany, podany do wiadomości publicznej. Trudno powiedzieć, bo takie sygnały żeśmy słyszeli, że te najtrudniejsze przypadki prawdopodobnie chyba nie będą opublikowane, a będą brane pod uwagę do działań dalszych. Nie?
A jaki jest powód utajnienia tych wyników?
Trudno powiedzieć. Nie znam przyczyn, tylko tyle, takie informacje, które otrzymałem w całej tej sytuacji.
Dziękuję bardzo za rozmowę z Warszawy, ze spotkania międzynarodowego pracowników handlu, związkowców działających w handlu. Mówił pan przewodniczący Piotr Adamczak z NSZZ Solidarność, Jeronimo Martins, Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Wracamy do rozmowy w studio. Pani Ewa Hełminiak, pani też pewnie coś wie na temat tego raportu, który powstaje.
Tak, że może raport, w jakiej postaci on zostanie ogłoszony, to tak jak już
to jeszcze
tutaj
nie wiemy.
Piotrek ale jakie, powiedział. Ale mogę przyczyny? Powiedzieć jedną rzecz, że od lat jeżdżę na Radę Europy Pracowników HIM-u i dwa razy do roku się spotykamy, dwa lub trzy dni. Teraz w najbliższym, już w październiku po raz kolejny tam pojadę. I powiem, że tak naprawdę, ja w tej Radzie już jestem chyba 9 lat i kiedy tam jeździłam, pojechałam na początku z naszymi problemami, to widziałam zdziwienie kolegów ze Szwecji, Holandii, Francji, Norwegii, ale tak już po 3 latach zaczynali coraz więcej mówić o swoich problemach. Bo na początku to oni nie mówili w ogóle o problemach. Oni po prostu byli zadowoleni.
A teraz się zmienia sytuacja na niekorzyść pracowników
bardzo,
na Zachodzie?
Bardzo, coraz bardziej. I przez te lata okazało się, że oni mają takie same problemy jak my. A powiedziałabym, że w niektórych przypadkach nawet jeszcze większe. Dlaczego jeszcze większe? Tutaj u nas, wezmę pod uwagę moją organizację, Solidarność w HIM w Gądkach. Problemy są wszędzie i wszędzie staramy się je rozwiązywać. I jedną rzecz, jaką muszę powiedzieć, jedną z rzeczy pozytywną, to to, że tutaj w firmie rozwiązujemy wiele problemów, ale mogę liczyć na dialog. I to nie jest powiedziane, że ja idę do...
Że to jest łatwy dialog.
Dokładnie, że idę do managementu, mówię, że taki, a nie inny problem i za pstryknięciem palca problem jest rozwiązany. Nie. Rozmawiamy o tym. Czasem trochę długo, potrzeba trochę dużo czasu, żeby te problemy rozwiązać, ale ten dialog jest. Od kolegów na Radzie Europejskiej, nawet z Niemiec, gdzie wydawało nam się, że oni tam mają dobrą politykę właśnie taką dialogu między związkami a pracodawcami. Od kolegów z Francji, Hiszpanii okazuje się, że oni tego dialogu nie mają ze swoim managementem. Ta sama korporacja, ta sama firma, oni tego dialogu nie mają. I powiem, że w tej chwili jestem zszokowana i kiedy rozmawiamy o, po pierwsze o problemach, jakie mamy. Mamy podobne, jak już powiedziałam, ale też rozmawiamy właśnie o sposobie załatwiania, to nieraz tak myślę, że to oni mogą mi dzisiaj pozazdrościć. To ja pojechałam do nich kiedyś z oczekiwaniami i oni byli zdziwieni, że ja mam jakieś tam problemy. Dzisiaj sytuacja jest odwrotna. Tyle. Także na Zachodzie wcale też nie jest tak fajnie, jak nam się wydaje.
Zaczęliśmy od ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Ma pani dane, wyniki, które można przytoczyć? Jakie rezultaty według Związkowców Solidarności dał zakaz czy ograniczenie handlu w niedzielę? Przypomnę, od przyszłego roku już w każdą.
Tak, z danych GUS-u wynika, że w pierwszym półroczu zysk netto dużych sklepów wzrósł o 27%. Wzrósł nie
wbrew zmalał, zapowiedziom pracodawców.
Wbrew, dokładnie. Natomiast te małe sklepy, które próbowano nastraszyć i społeczeństwo, że będą się zamykały, okazuje się, że one zamykały się rzeczywiście rok do roku o jakieś 16 tysięcy. Owszem, w to miejsce otwierały się następne, ale znów się zamykały. Generalnie rok do roku wyglądało to 16-17 tysięcy. Jeszcze w 2017 roku 17 tysięcy małych sklepów się zamknęło. Zgodnie z danymi ZUS-owskimi okazuje się, że ten trend został prawie że zatrzymany. W tym półroczu 54 sklepy się zamknęły.
Przytoczę taki raport, o którym też czytałem, troszeczkę pod włos tym danym. Podobno pracownicy handlu oczywiście są zadowoleni z ograniczenia handlu w niedzielę, doceniają wolną niedzielę, ale z drugiej strony pytanie jako klienci mówią, że szkoda, bo nie mają kiedy zrobić zakupów, a tak mogliby w niedzielę zrobić. Więc jakby wyniki zależą od punktu siedzenia.
Punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia, to fakt. Ale myślę, że musimy trochę szerzej popatrzeć, nie tylko na pracowników sklepów. Powiem tak, że rzeczywiście z jednej strony chcieliby mieć sklepy otwarte, a z drugiej nie pójść do pracy w tą niedzielę. Także No myślę, że tutaj złotego środka chyba nie znajdziemy.
A jednak myślę, że to, że sklepy, duże sklepy nie pracują w niedzielę, to jest pewna miara postępu cywilizacyjnego. Tak na to patrzę i zawsze tak na to mówiłem.
Dokładnie.
Tak to opisywałem.
To ja wrócę może do zagranicy. Wiadomo, że mamy kontakty przez różne związki zawodowe z zagranicą. Niemcy, Francja, Austria, już kiedyś przy tej ustawie mówiliśmy, że mają sklepy zamknięte. Ale co ciekawe, i w Niemczech, i w Austrii działa od lat 40. przymierze na rzecz wolnej niedzieli. I my ich pytamy, no jak? Wy macie wolną niedzielę?
No właśnie dlatego, że działają.
Dokładnie. I tak nam odpowiedzieli. Właśnie po to to przymierze działa, żebyśmy te niedziele mieli wolne. Tylko co ciekawe, tam nie tylko handel nie pracuje w niedzielę. Tam również nie pracują zakłady przemysłowe, które nie muszą w tą niedzielę pracować. Chciałabym tutaj właśnie też do tego nawiązać, ponieważ my, pracownicy handlowi magazynów, nadal będziemy dążyć i walczyć o te wolne niedziele, ale również chcemy włączyć w to pracowników innych branż, których praca nie jest konieczna w niedzielę. W Kodeksie Pracy Polskim, paragraf 151 ze znaczkiem 10, mówi o tym, że praca w niedzielę i święta jest dozwolona. Jest tam 19 bodajże wyjątków. I jednym z tych wyjątków w punkcie trzecim jest zapis, praca w niedzielę i święta jest dozwolona przy pracy zmianowej. I ten zapis został wprowadzony w 2004 roku dopiero. Ja powiem, że ze zdziwieniem to odkryłam niedawno. Zapis ten został dokonany przez zapremierostwa pana Leszka Millera, który reprezentował Lewicę, czyli prospołeczną organizację. Także wystarczy ten zapis wykreślić z tego kodeksu i wtedy wszyscy, którzy nie muszą...
Tak jak na przykład kolejarze czy służba zdrowia, to nie muszą, to wtedy mogliby
tak jak
mieć wolne niedziele.
Jak pracownicy handlu dzisiejszego...
To jest swoją drogą ciekawy temat. Myślę, że się temu przyjrzymy. Jak na razie stanowisko Walnego Zebrania Delegatów regionu Wielkopolska Solidarności jest na ten temat. Będziemy wracać do problemów, a teraz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pani Ewa Hełminiak, przewodnicząca Solidarności w HNM Polska w Gądkach, była Państwa i moim gościem. Jacek Kosiak, skazany na dialog. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Skazani na dialog.